Gdzie jest ten, gdzie są ci ludzie, którzy mieliby głosować na konserwatystów, na prawicę w Polsce? Oni są w Platformie. Oni są w największej mierze w Platformie. Tam jest to jezioro, gdzie trzeba łowić.
Mam pytanie do części referentów, tych zwłaszcza, którzy tak bardzo często, intensywnie krytykują PiS i jego lidera. Czy Państwo zdajecie sobie sprawę, że w dużym stopniu dzięki temu, że on jeszcze istnieje na czele tej partii, Państwo mogą jeszcze być konserwatywni w swoich miejscach? Bo realny problem polega na tym, tutaj Pan doskonale użył pewnej metafory, chociaż ona w moim odczytaniu jest trochę inna, czy ma inne konsekwencje niż te, które Pan przedstawił, Panie Marku. Mówi Pan o tym 1939 roku. Trzeba przypomnę, że gdyby polskie wojska w 1939 roku, gdyby Polska nie ustawiła swoich wojsk na granicach, na blisko granic kraju, to bardzo prawdopodobny byłby scenariusz, że Niemcy weszliby do granicy z 1914 roku i dalej by nie poszli, dostaliby poparcie brytyjskie i francuskie. Otóż problem polega na tym, że w tej chwili PiS jakby broni tego, co jest jakby do obronienia z najważniejszych elementów tożsamości, które w tej chwili podejmują, które są poddane bardzo silnym przeciążeniom z różnych względów. I tak się składa, że alternatywą dla PiS-u jest PAKS. Więc jeżeli Państwo będą bardzo starannie zabiegać w ramach różnych innych wariantów i odłamów konserwatyzmu, który nie akceptuje PiS-u, o jakąś alternatywną wersję, to będziecie sobie Państwo zafundować PAKS. No, myślę, że to, co się stało z PJN-em, jest doskonałym tego dowodem. Znaczy, na końcu PJN-u jest PAKS. W tej chwili wszyscy liderzy PJN-u praktycznie zachowują się jak paksowcy, przepraszam, w dużym uproszczeniu, może niektórzy są tego wyjątkiem. Co więcej, po drodze zdążyli pomóc PiS-owi przegrać wybory samorządowe i osłabić. To była najskuteczniejsza kampania promocyjna ludzi PiS-u, którzy wyszli do PJN-u. Tak, Marku. Naprawdę. No, ja wiem, że ty jesteś innego zdania, ale zapewniam cię, naprawdę tak, bo można to policzyć i udowodnić. A przy okazji odebraliście PiS-owi ostatniej formule, która jest w stanie sponsorować niezależne od głównego nurtu konserwatywne inicjatywy niezależne. Taka jest prawda. Odebraliście połowę pieniędzy poprzez głosowanie. Taka jest prawda, Marku. Bardzo mi przykro, ale to jest prawda. Ja wiem, że jest trudna do przyjęcia dla Was, ale taka jest. Gdy chcecie zlikwidować PiS i pewnie chcecie zafundować sobie PAKS, to się lepiej od razu zapiszcie do Platformy. Dziękuję.
Lepiej faszerować, słuchaj, wiesz, Jarosława do końca nieprawdziwymi informacjami.
Ja nie faszeruję nikogo nieprawdziwymi. Jeszcze może jedna uwaga. Jaka jest alternatywa w postaci konserwatywnego skrzydła Platformy? Przypomnę, już dokończę, że Platforma na początku miała genialny, bardzo dobry, interesujący pomysł na in vitro autorstwa Gowina, lidera konserwatystów. Potem dowiedział się Gowin, że alternatywą będzie coś, co robi ktoś inny, pani rzecznik aktualna, prawda? Na końcu okazało się, że ten pomysł na in vitro, który Platforma poparła pod koniec, to był pomysł Marka Balickiego. Dziękuję.
Ale PiS niczego nie zrobił w tej sprawie przez parę lat.
Ja powiedziałem, że konserwatyści z Platformy nie zrobili nic.
Ja muszę powiedzieć, że w polskich mediach, niestety, może takie wrażenie bardzo często jest.
Ale ja tylko odwrócę. Wydaje mi się, że nie było takiego porządku, że PJN odszedł przed wyborami samorządowymi, tylko jeśli dobrze pamiętam porządek wypadków, to późniejsi członkowie PJN-u zostali usunięci przed wyborami samorządowymi. Nie, ale zostali usunięci, mimo iż ostrzegali, że jeżeli zostaną wyrzucone dwie czy trzy osoby, to oni odejdą. Także wydaje mi się, że...
Albo mikrofon, albo ja tu rządzę.
Znaczy, wydaje mi się, że tu Tomek mimowolnie podaje redakcję, która no oczywiście jest korzystna dla PiS-u, ale no niezgodna z prawdą, ponieważ to nie było tak, że koledzy z PJN-u postanowili odejść z PiS-u przed wyborami samorządowymi, tylko zostali usunięci z PiS-u przed wyborami samorządowymi, mimo iż bardzo lojalnie ostrzegali, że przy pewnych warunkach odejdzie ich grupa i to wyjście zostało zaaranżowane przez prezesa PiS-u. Bardzo trudno oskarżać ludzi o to, że po wyjściu tworzą własną formację. Rozumiem, że właściwym... Znaczy wiesz co, oczywiście, że nie udało im się stworzyć ostatecznie, ale rozumiem, że nie powinni byli próbować, tak? Taka jest twoja doktryna.
Moim zdaniem to jest w ogóle nieistotne, kto go wyrzucił. Najistotniejszy efekt, jaki został, to jest to, co mówi pan Flis, że z PJN-em PiS by miał ten kilka
procent 32, to
nie 30. A praktycznie jest to minus 10 miliardów, 10 milionów finansowania partyjnego w plecy w każdym roku. I to jest jeden, jedyny, trwały, praktyczny efekt jednego głosowania POT-u w koalicji z Platformą w parlamencie. I tyle.
Finansowanie się wewnątrz partii odbywa.
Tak, tak jest problem. Inne źródła
nie powiedzieli, że się inicjatywy niezależne.
Tak, panowie, no może przejdźmy może najgłębiej. Ja powiedział tak ogólnie rzecz biorąc, no jednak jest tak, że no mamy proces rozdrobnienia się na prawicy, tak? Niezależnie od. Nie jest to proces korzystny. O, najogólniej rzecz biorąc, tak. A teraz chciałem też, tak słuchałem pana Magierskiego z zainteresowaniem, żeby powiedzieć, no oczywiście wiele uwag jest bardzo trafnych, to no, zawsze jest jednak tak, no, że jest pewna monotonia polskich mediów, to zarówno lewicowych, jak i prawicowych, tak? I w lewicowych i prawicowych mediach głównym problemem jest sprawa PiS-u, tak? Znaczy, ja mogę czytać o Jarosławie Kaczyńskim, no, zarówno w Gazecie Wyborczej, jak i Rzeczpospolitej. Ja uważam osobiście, znaczy, że jednak głównym problemem Polski jest obóz rządzący i tam to, co się tam dzieje, tak? Niezależnie oczywiście od różnych rzeczy, bo pan i pytanie, które moglibyśmy sobie zadać, bo to jest to, bo ja tutaj właśnie przeciwnie, może do Tomka powiedziałam, tak, no, efekt jest negatywny, tak? Ale trzeba próbować, próbujcie, tak? Tylko mi się wydaje, że realistycznie rzecz biorąc, bo pan też odmalował taki obraz partii, która była, będzie bardzo profesjonalna. Ja bardzo bym chciał, żeby partia była profesjonalna, tylko się zastanawiam, prawda, jak to zrobić w społeczeństwie, które jest nieprofesjonalne, w państwie, które jest nieprofesjonalne. Tak? Bo to wszystko to można odnieść do działania MSZ-u na przykład, prawda? Jak to działa? Wszystko, albo różne inne instytucje państwa. Poza tym pan by chciał, żeby to była partia neoliberalna, bardzo silnym, konserwatywnym moralnie czy obyczajowo. I teraz my mamy pewną tajemnicę, prawda? Tajemnica jest tak, że wszyscy tutaj, no, znaczna część tutaj wyraża swoje niezadowolenie. Podjęto jakieś próby przez ludzi, w jakimś sensie znających się na polityce, ludzi ideowych, budowania czegoś, no, do nich należy, no jeszcze nie wiem, jak się eksperyment pana Ziobro, i one się wszystkie nie udają, tak? Natomiast ta niezborna partia prowadzona tutaj przez człowieka, który nie uśmiecha się, uzyskała jednak 30% ostatnich, a ten człowiek, który się nie uśmiecha, znaczy przez chwilę się tam zmuszany był do uśmiechu po śmierci, uzyskał jednak 47% w wyborach prezydenckich, tak? I to nie pani Kluzik-Rostkowska uzyskała, tylko on. Ja uważam, że to jest nieprzypadkowe, tak? To znaczy świadczy to o tym, że właśnie być może treści, które niezależnie od tego, jakbyśmy interpretowali, jakbyśmy się starali, żeby to było trochę lepiej. I niestety mam też takie wrażenie, że bardzo często, no, że tak samo jak socjologowie piszą dla socjologów i interesują się tym, co piszą koledzy socjologowie, ich obraz świata jest socjologiczny, no to tak samo jest z dziennikarzami, bo jak rozumiem tutaj pana pytanie z sali, prawda? Że pytanie z sali i też interwencje tutaj Tomka. Mianowicie, że rzeczywiście myślę, że wiele środowisk, również intelektualnych, uniwersyteckich i tak dalej, nie zdaje sobie sprawy, znaczy będąc krytyczną wobec, bo chciałaby, żeby oczywiście ta ich, ta partia, prawda, konserwatywna, z nimi kojarzona, tak, bo też nie bardzo często, żeby była jakby bardziej odpowiadała ich wyobrażeniu typowi idealnemu, ale jak bardzo ich wolność, ja to powtórzę, jak bardzo ich wolność, także wolności akademickie, najprostsze wolności, zależą od jej siły i istnienia. I to jest ten paradoks, prawda? To jest, ja znam jednego dziennikarza, bardzo umiarkowany, on to jakby zrozumiał w pewnym sensie. Ci, którzy odeszli z telewizji, to zrozumieli, tak? Mimo że przedtem nie byli oczywiście zadowoleni z tego, jak sprawy w telewizji się toczyły. I ja niestety sądzę, prawda, że to jest ogólnie, to znaczy nasza wolność,
tak? Nasza wolność Polaków zależy i dlatego te eksperymenty, ja mówię, trzeba próbować, ale one są o tyle niebezpieczne, ponieważ mówiliśmy to w części przedpołudniowej, nie ma nic lepszego dla tej partii, jak podzielić, prawda? Rozdrobnić, żeby było dwie partie po 8%, tak? Jak ośmieszyć, bo pan Magierowski wyszedł, ale przecież to wiemy, oczywiście wiemy, jak działają media. Media działają też w ten sposób.
Muszę wyjść, bo mam pociąg, przepraszam. No, nic nie. No przepraszam.
Ja sobie bardzo was cenię, bo polityków do dziennikarza, nie? Bo polityków.
Nie, no dobrze, no to w takim razie powodzenia z kolejnymi rzeczami, które będą co parę dni babolami, które będą podcinać nogi Jarosławowi Kaczyńskiemu. Jeżeli to jest życzliwy dla Jarosława Kaczyńskiego, to ja inaczej rozumiem to określenie. Tak mówię wprost, no bo to mówisz, nie jesteście politykami, ja mówię, a ja nie chcę obserwować zachowania polityka, który sam sobie strzela bramki. Jeżeli odpowiesz mi na pytanie, jaki mechanizm spowodował, że książka Passuso Angeli Merkel ukazały się przed wyborami, to zwrócę ci honor. Bo sam Jarosław Kaczyński powiedział, że to był błąd. I to dzisiaj nie mogę się dowiedzieć, kto za to dostał w łeb, że tak powiem. Bo nie odpowiesz mi na to pytanie, jak domyślam się, i nie wytłumaczysz mi, dlaczego taka rzecz się zdarzyła. Rzecz, która położyła całą kampanię. Jak zadaję to pytanie, to jest cisza. Więc skoro pada cisza, to może nie jest tak do końca, że my chcemy być politykami, tylko nie zawsze wszystko wiemy. I to tyle. Mam pociąg na 19.07. To nie jest ucieczka przed dyskusją.
Ci z Państwa, którzy spodziewali się, że mają atmosferę po to, co jest operacja, już to nie ma takiego. Bardziej zachęcam do kolejnej serii pytań. Może, proszę bardzo.
Piotr Wiża, portal Internet.pl. Pytanie do Państwa profesorów, bo pozostali profesorowie. Pan profesor Żółkowski, jest również poseł profesor Legutko. Pytanie za think tank, który ma być takim, taką lokomotywą intelektualną Prawa i Sprawiedliwości, prawicy polskiej. Pierwsze pytanie o ten think tank, bo miał być nim Instytut Lecha Kaczyńskiego. Takie były zapowiedzi, takie były prognozy. Jak wygląda ta sytuacja dzisiaj? No i pytanie jest, czy miałby ten ewentualnie think tank PiS-u już sformalizowany rzeczywiście być, czy tylko i wyłącznie takim zapleczem, powiedzmy, no, technokratycznym dla budowy projektów legislacyjnych, jakichś inicjatyw związanych, no, pewnie z zarządzaniem, pewnymi pomysłami, które przychodzą z samej partii, czy też być może mógłby się stać platformą współpracy z tymi innymi odrzuconymi w tym momencie organizmami, odrzucanymi organizmami, na przykład grupą Marka Jurka, Solidarną Polską, no i PJD.
Może jeszcze jakieś dwa pytania. Czy kogoś chciał postawić? Naprawdę nie ma żadnych pytań?
Jest. Tutaj, tam.
Pan profesor Lewicka. Ja nie chcę z pytania. Żałuję, że pan redaktor Magierowski poszedł. Oczywiście dużo trafnych rzeczy powiedział, tylko że mnie zawsze dziwi coś takiego, że na jednym oddechu, czy na jednej, w czasie jednego spotkania mówi się, że tu pan Filip Staniłko zorganizował kilkudniową, niezwykle interesującą konferencję pod patronatem PiS-u, która kluczowe rzeczy poruszała i najlepsze mózgi w Polsce tam wystąpiły. Nikt się o tym nie dowiedział. A z drugiej strony się mówi, no jakby ten Jarosław Kaczyński za ten Mazury pojechał, prawda?
Jak on pojechał na te Mazury, to wtedy cała Polska by się dowiedziała, że Jarosław Kaczyński jest na Mazurach i wtedy by go wszyscy pokochali. I od razu byłaby inna percepcja PiS-u. Więc to nie jest dobre postawienie sprawy, dlatego że to jest, nie odnosimy się do tego, co jest rzeczą absolutnie kluczową. To znaczy, po pierwsze, pewien problem komunikacji, który w Polsce istnieje, a po drugie jest motywacja wyborców do głoszenia, motywacja wyborców do podjęcia decyzji wyborczej. To, co wyborcy nie wiedzieli, komu zawdzięczają tych sześciolatków. Rodzice nie wiedzieli, komu to zawdzięczają. Nie wiedzieli, nie słyszeli o OFE nigdy. Nie słyszeli o inwestorze z Kataru i o tysiącach innych rzeczy. Nie słyszeli, nikt tego nie mówił. Kampania PiS-u była bardzo dobrze prowadzona, jak się powiedziałem. Kampania Platformy nie tak znowu dobrze. No a kto te wybory? Ile ma procentami? Więc to jest niestety troszkę zawracanie głowy, że tu, albo tu trzeba tak reklamówki wyborcze Almodóvar, prawda, a tu się pokazać na Mazurach, a coś takiego. To jest niestety, no to są jako pewne szczegółowe obserwacje, to jest bardzo cenne, ale jak ogólnie to jest zawracanie głowy, bo to nie jest wcale odniesienie się do tego, co jest kluczowe, prawda, do konfliktu w Polsce, motywacji wyborców, tak dalej, tak dalej. Natomiast mnie ciekawi to, że mało tutaj w czasie dyskusji było. To była partia głównie, a wszystkiemu Jarosławie Kaczyńskim. To jest to, co Zdzisław Krasnodębski mówi, że jest tam monotematyczne. Jakikolwiek problem, to jeden, no ale właśnie Jarosławie Kaczyńskim zawsze trzeba coś powiedzieć. Ten konserwatyzm, prawda? To znaczy, ja przyznam się, że te 70%, o których ja tu słyszę, to jest... To ja w to nie wierzę, po prostu. To jest, to się w żadnym wypadku nie sprawdza. W żadnym wypadku to się nie sprawdza. Ani jeśli chodzi o, nie wiem, poglądy moralne, ani o decyzje, ani o uczestnictwo w inicjatywach społecznych, ani o głosowanie. To się w ogóle nie sprawdza. Natomiast prawda jest taka oczywiście, że PiS jest jakąś partią konserwatywną, jedną z nielicznych w Europie. Ja nie wiem, jak to jest w Niemczech, kolega Krasnodębski może o tym lepiej powiedzieć, ale ja mam w Parlamencie Europejskim widok na partię EPP, gdzie są między innymi Niemcy, prawda, HDC. Ja wczoraj widziałem, jak głosowali w sprawie HIV, prawda, i AIDS, tam był ten pasus, prawda, o aborcji. Ja tutaj spojrzałem dokładnie, jak oni głosowali. Same zielone światełka były. No, parę tam czerwonych było. Tam widziałem paru Włochów, paru Polaków, prawda, i czerwone światełka. A reszta wszyscy, prawda, wszyscy na zielono głosowali. I to samo dotyczy innych tak zwanych partii konserwatywnych. Więc sytuacja polskiej partii konserwatywnej, jest to określenie, prawda, charakterystyka, nie nazwa oczywiście, jest bardzo trudna, dlatego że to, co się dzieje w Europie, praktycznie pozbawia słowa konserwatyzm jakiegokolwiek sensu. I to Prawo i Sprawiedliwość, które istnieje i tam ma te 30% jeszcze tych różnych ważnych rzeczy broni, to myślę, że to jest coś, co ma znaczenie europejskie, bo jeżeli Prawo i Sprawiedliwość przestanie zostać zmarginalizowane, to już koniec. Może nie taki zupełnie, ale jednak bardzo blisko.
Jeszcze ja mam pytanie tradycyjnie, a może jeszcze
Jerzy Bratyczek, panowie, ja chciałbym jednak dwa zdania do emocjonalnego wystąpienia pana doktora Żukowskiego i kilka słów również panów profesorów Krasnodębskiego i Legutki. Ja się w pełni zgadzam, od razu od tego zacznę, że zgadzam się z tym, że istnienie PiS-u dzisiaj jest warunkiem utrzymania tej wolności i że dzisiaj PiS jest zapewne w Parlamencie Europejskim taką, że tak powiem, ostatnią ostoją jakichś zdrowych odruchów. Tylko że proszę zrozumieć głosy przeciwne, które wcale nie muszą być wyłącznie goryczą dyktowane. Ja osobiście mam dużo powodów do goryczy. Byłem współzałożycielem i prezesem struktur małopolskich Przymierza Prawicy. Byłem pełnomocnikiem Komitetu Wyborczego PiS w Krakowie w 2001 roku, w czasie pierwszych wyborów. Byłem kandydatem na trzecim miejscu, miałem być na drugim, ale doszedł pan świętej pamięci, pan Wasserman i znalazłem się na trzecim miejscu na liście. Odszedłem z PiS-u w roku 2002 przed wyborami samorządowymi wraz z całą grupą członków Przymierza Prawicy. Nie robiliśmy z tego powodu zadymy, nie robiliśmy zamieszania i nie postawiliśmy sobie za cel kopania PiS-u po kostkach. Ja się od tego czasu, czyli od 2002 roku, patrzę na to, co się dzieje i no niestety muszę powiedzieć tak, że przy całym szacunku dla tego, co panowie mówicie o tym, że PiS jest jakąś ostoją, to jest taka ostoja na zasadzie straszliwie defensywnej. Tymczasem no jednak jakieś podłoże, nie wiem, czy te 70% można rzeczywiście traktować jako 70% potencjalnego elektoratu prawicowego, ale niewątpliwie Polska miała wszelkie dane, Polska katolicka, Polska papieża Jana Pawła II miała wszelkie dane do tego, żeby nie być taką ostoją w głębokiej defensywie, tylko żeby jednak wychodzić z jakąś ofensywą prawicową, konserwatywną. Mnie tego zdecydowanie brakuje. Niestety mam poczucie takie, że ograniczają się wyłącznie do tego, że przy tobie, panie Jarosławie, stoimy i stać będziemy, no nie da nam szansy na przyszłość, pomijając już ten elementarny fakt, że Jarosławowi, panu prezesowi Kaczyńskiemu lat nie ubywa. Budowanie...
W moim wieku niech pan
uważa. Ja wiem i ja obu panom życzę najlepszym zdrowiu jeszcze 40 lat działalności politycznej. Ale jednak konieczność budowania czegoś obok jest dla mnie najzupełniej oczywista. Ja nie twierdzę, że koledzy z PJD-u zrobili wszystko tak najlepiej, prawda, i mądrze i tak dalej. Wcześniej się przyglądałem zresztą temu, co robili moi przyjaciele z Kazią Ujazdowskim na czele, którzy zresztą wrócili potem, prawda, Polska po prostu, która potem wróciła nie w całości do PiS-u. Te próby być może są niezborne, ale one są absolutnie konieczne. A jeśli chodzi o udział PJN-u, no to mogę zaświadczyć, że posłowie PJN-u przed wyborami samorządowymi wyrzuceni z PiS-u wcale się nie garnęli do tego, żeby w jakichś kampaniach występować, a były tutaj takie zamówienia. No to jest.
Ja muszę zgłosić.
Tak,
o to chciałem po prostu, a tutaj pierwsze do pana powiedzieć, to się odnieść też rządu. Znaczy, do pana dnia być to nie, oczywiście, prawda? Na pewno wierne stanie bezkrytyczne, prawda, przy przewodniczącym partii nie jest rozwiązaniem. Ja sądzę tylko, żeby to była sytuacja. Ja nie jestem członkiem tej partii, no nie obserwuję, tylko nie wiem na przykład, jak jest z tym think tankiem. Może pan Staniłko wie na ten temat, no wiem, że współpracuje PiS z Instytutem Sowieckiego. Natomiast od czasu do czasu bywam na nich spotkaniach ekspertów. Za każdym razem jest to niezwykle ożywiona dyskusja. Wypadają też po części te uwagi krytyczne, które tutaj zostały sformułowane. Co więcej, no czasami, nie będę tego ukrywać, czasami spotykam się prywatnie z panem prezesem, który sam mówi, wyraża różne krytyczne uwagi pod różnym nadal. Więc to nie jest tak, prawda? To nie jest tak, że tutaj jakby ten obraz, który się kreuje z zewnątrz, jakoby, jak to kiedyś mówią, sułtan i kto to wymieni, eunuchowie, prawda, otoczyli. Nie, to właśnie nie jest. Natomiast ja bym powiedział tak, oczywiście jest prawem i uprawnieniem i wolnością próbować czegoś innego, tylko ja mam do pana pytanie, czy przymierze prawicy, czy to było, czy nie lepiej było zostać, tak? Wielkim, wielkonurdowej partii. Oczywiście zawsze się łączy to z pewną ceną, tak? Na przykład z ceną też uznania przywódca, dopóki się nie ma lepszego kandydata, prawda, albo silniejszego kandydata. I na przykład jeżeli tutaj padało pytanie, jak jest to w partiach niemieckich konserwatywnych, no na przykład CDU, no to rzeczywiście ona ma skrzydło bardzo liberalne, no liberalne, liberalniejsze niż nasi liberałowie, CSU, który jest bardzo, zwłaszcza część tego CSU, bardzo konserwatywny. No po prostu my nie mamy jednak tej umiejętności działania wspólnie. No przeszliśmy, było przymierze prawicy, była Polska Plus, było PJN. Gdyby pan mnie spytał, ja bym od razu powiedział, że to się nie uda. Wiem, że pan Łukasz też był wielkim zwolennikiem, czytałem różne teksty. No to się nie mogło udać. Po prostu się nie mogło udać, ponieważ ten nawet, prawda? Ludzie rozmawiają kiedyś z panem Kowalem dłużej, no, prawda? Znaczy on jest pewnego typu politykiem, ale nie jest przywódcą partii w tym kraju, prawda? W tym kraju też. Jeszcze jedna rzecz na temat opisu, o czym nie powiedzieliśmy. PiS wymienił jedną trzecią swojego klubu, tak? No ja rozumiem, że jest takie zawsze trochę rozgrywka. Ja też żałuję, że różni ludzie, którzy związani, odeszli i tak dalej, są, przyszli nowi. Akurat tutaj po drodze w pociągu spotkałem profesora Rzeżyńskiego. No, oczywiście, bo pan Magierowski sformułował dwa pytania, które wydają dwa punkty krytyczne, bo mówił o niezborności, mówił o polityce ekonomicznej. To pewnie jest jakiś problem, który trzeba sobie musi PiS jakby przedyskutować, prawda? Jak bardzo jest prorynkowy, jak się może zachować. A drugi to była ta sprawa in vitro. No przy czym, jak wiemy, jeżeli to krytykujemy za to PiS, no to ja się pytam, jaką politykę ekonomiczną spójną ma partia rządząca, tak? Jeżeli przyjmujemy, albo właśnie to in vitro, jak zostało, a potem reszta była wszystko o przekazie, tak jakby tylko liczył się przekaz, tak? Ten przekaz zawsze będzie negatywny, ponieważ on jest negatywny nie dlatego, tak? Można z każdej tej wypowiedzi, którą się czyni skandalem co tydzień, po tygodniu, po dwóch dniach już nie pamiętamy, zrobić wypowiedź sensowną, przecież, prawda? Można napisać coś, tylko że jeżeli jest tak, że na wszystko reaguje się albo śmiechem, albo oburzeniem, no sposób, jak się zachowuje minister spraw zagranicznych, który zaczyna się wygłupiać teraz, prawda? Po swoim, nie broni swoich racji, nie traktuje. I to jest wszystko dopuszczalne, tak? Więc ja myślę, że tutaj się różnimy, i teraz chciałem do tego, co pan Warzecha powiedział, tak zasadnicza różnica się ujawnia, jednak to jest różnica diagnozy stanu państwa między i tego, co wolno, i co nie wolno, prawda? Bo pan sformułował taki, to właśnie to pytanie, czy budujemy jakieś równoległe struktury, czy też jesteśmy w strukturach oficjalnych, pan nawet mówił państwo. No i oczywiście, jeżeli to sformułujemy jako ostrą alternatywę, to jest absurdalne, bo oczywiście nikt by nie będzie nawoływał, żeby dziennikarze się wycofywali do podziemia albo do drugiego obiegu, tak, żeby naukowcy opuszczali uniwersytety, żeby... No ale za tym stoi też pewna, myślę, zasadnicza może być może różnica. No, taka różnica, czy to jest państwo normalne, czy nie. To znaczy, czy... No właśnie, pan mówił, są takie przypadki, kiedy nie podajemy ręki, tak? Ale jakie to są przypadki? Czy pewne rzeczy, że takie państwo, w którym szef BOR po takiej katastrofie dostaje awans i medal, no to jest taki mały minister. Tylko co też, no, ja bym zadał to pytanie, czy przyjęcie, tak? Jeżeli jest się z pewnej opcji ideowej, a co więcej miało się pewne przyjaźnie, przyjęcie pewnego orderu od tego człowieka, prawda, który jednocześnie wręcza order Janickiego. No, czy to jest dopuszczalne, czy niedopuszczalne? Otóż moim zdaniem, no, my się różnimy, ja już pomijam oceny poszczególnych osób. Ja uważam, że to państwo tego 10 kwietnia i potem wszystko, co się stało, pokazało, że ono w swoich najgłębszych strukturach jest, prawda? Myśmy o tym trochę mówili tutaj, dyskutując o postkolonializmie. Nie można rzucać sobie tak łatwo powiedzieć, że elity są okupacyjne, prawda? A potem powiedzieć, no dobrze, ale to jest wszystko jedno. Albo można powiedzieć, no stały się różne rzeczy, które nie zostały do zaakceptowane. Więc oczywiście teraz jest pytanie, gdzie jest ta granica? Gdzie jest granica kompromisu? Ja bym powiedział, no generalnie na pytanie, co robić? I to muszę odpowiedzieć, oczywiście, że budować paralelne struktury. Oczywiście, że organizować manifestacje. I to nie jest przypadkiem, że tylu ludzi poszło tego 11 listopada. I inne struktury, prawda? Budować obok, na zasadzie oczywiście tego, co się kiedyś nazywało społeczeństwo obywatelskie. Co nie znaczy oczywiście, że należy opuszczać instytucje państwowe, zdając sobie jednak sprawę, że nie jest to państwo, które wykonuje swoje podstawowe obowiązki. Tak? To znaczy państwo, w którym pani Kopacz może zostać marszałkiem Sejmu, prawda? Nie jest. I co więcej, ja powiedziałem, naród, który powierza takiej partii władzę, też, prawda, budzi tutaj wątpliwości i zmusza do takich działań, no tam bardzo, jak mówiliśmy tutaj o pedagogice czy o edukacji, no ale jednak też skłania do pewnego sceptycyzmu. No i ja myślę, że to, gdybyśmy to sobie między sobą koledzy musieli być między sobą o tym porozmawiali, to tutaj pewnie się te różnice ujawniły. A pan Semka powiedział bardzo interesującą rzecz. Mianowicie on powiedział o tym, że właśnie o tej trochę generacji 40-parolatków, no, którzy chcieliby się znaleźć w instytucjach, i mówił, że boi się, że te wszystkie osoby, czytając przykład pana Poncyliusza, będą wciągane, prawda, no, w system. No bo my niestety to zaczyna przypominać, oczywiście paralele są zawsze ryzykowne, trochę jak lata 70. Tak? To znaczy gdzieś tu istnieje tolerowana pewna sfera właśnie cywilna, tak, drugiego obiegu, dziennikarzy, których, jak ja słyszę, że Krzysztof Ziemiec, ostatnio w zasadzie przyzwoity dziennikarz z telewizji, bardzo człowiek, bardzo umiarkowany, łagodny, musi odejść z telewizji i tak dalej. Słucham i wiem, że nie odszedł, prawda, ale to był nacisk, prawda, że Pospieszalskiego przywrócono i tak dalej. Ale to nie są jednostkowe przypadki, prawda, to się dzieje, to znaczy nie jest to miękki totalitaryzm, nie jest to może nawet dyktatura, prawda, nie jest to, ale jest to spychanie różnych osób do sfery takiej pośredniej. I kiedyś do 10 kwietnia były dwa centra władzy w Polsce, ludzie to wiedzieli. Potem jedno zniknęło, tak? Bo zginęło fizycznie. I tak naprawdę, jeżeli popatrzymy dzisiaj, po tym, co się dzieje z Rzeczpospolitą, niezależnie od tego, czy ktokolwiek są mniej lub bardziej optymistyczni, to została jedna, jedyna instytucja państwowa, systemowa, oficjalna, która nie jest skolonizowana, prawda? Nie jest, jak ktoś, Zienkiewicz powiedział słusznie, że dzisiaj pluralizm w Polsce polega na tym, że można popierać partię rządzącą z różnego punktu widzenia. Tak? I to jest bardzo trafne. A to jest jedyna, która nie popiera, tak? Nie popiera. I dlatego to jest, chociażby była najgorsza tak naprawdę i tak dalej, prawda? Te wszystkie miała deficyty. To jest to jedyna partia, która te wszystkie inne, owszem, istnieje przymierze prawicy, istnieje PJN, prawdopodobnie nie wiem, czy istnieje, ale one się nie liczą, prawda? Się nie liczą. I wszyscy wiedzą, że dopóki się to nie rozpadnie na trzy części, a jeżeli się rozpadnie ten PiS na trzy części, to ja państwu powiem, że na przykład nie będzie już nic nawet na, jeżeli się będzie chciało robić jakąś imprezę kultury niezależnie, to na pewno nie będzie możliwości uzyskania od pana, być może zlituje się Parlament Europejski, być może jakieś fundacje z zewnątrz. I dlatego to jest realność, tak? To jest realność. Polska w tym, w tym takim dziwnym czasie. No i ja oczywiście się nie zdziwię, gdy zobaczymy w najbliższym czasie, że powiększy się grono doradców pana Komorowskiego, że być może pan Poncyliusz znajdzie się wśród, działaczy, być może przejmie urząd po panu Arłukowiczu, znaczy, tak, do spraw ministra, do spraw wykluczonych.
Ja krótko na koniec. Po pierwsze, wydaje mi się, że wiele z tych rzeczy, o których się spieramy, już wcześniej zostało dobrze naszacowane w tych poprzednich częściach naszej dyskusji. Zwłaszcza bym tutaj zwrócił uwagę na problem inkluzywności lub ekskluzywności ugrupowań politycznych, zwłaszcza tego, o którym tutaj, cały czas mówimy, a także o ten problem związany z permanentną konfederacją, która była w tej pierwszej części dyskusji. I tutaj myślę, że wszystkie te drobne kwestie, o których teraz rozmawiamy, czy była relacja z kongresu, czy nie było, jak się media ustosunkowują, to jest w pewnym sensie sprawa drugorzędna. Też to jest bardzo ważne, ale to jest sprawa drugorzędna. Problem tak naprawdę tkwi w tym, po pierwsze, że właśnie to jest to wezwanie do permanentnej konfederacji bez obietnicy rozpuszczenia wojska, nawet bez obietnicy zwycięstwa, rzecz moim zdaniem gigantycznie zniechęcająca dla ogromnej grupy wyborców w Polsce. I druga sprawa, to o czym wcześniej mówił Jarosław Flis, dwie grupy Polaków, jedna, która ma problem, wypada czy nie wypada, druga, która ma problem, okradną czy nie okradną. I ten problem, wypada czy nie wypada, tym problemem PiS się nie potrafi zająć. A teraz bezpośrednio, polemicznie z panem profesorem Krasnodębskim, odnosząc się do paru rzeczy, o których pan wspomniał, no to tak, co do tych debat ekspertów i sporów w PiS-ie, to tak, ja się spotkałem z wybranym po raz pierwszy z listy tej partii jednym z posłów, choć nie debiutantem w polityce, i on mi opowiadał właśnie o tym, że są takie spotkania ekspertów i że to jest bardzo dynamiczne i że często są różnice zdań, i że eksperci się nie zgadzają z panem prezesem, tylko podstawowe pytanie, co potem z tego wynika? Nic z tego nie wynika. Bardzo fajnie jest się pospierać, ale potem tak Jarosław Kaczyński robi to, co robi. Jeżeli chodzi o problem zasadniczy, ten, o którym ja mówiłem, czyli brać udział, czy nie brać udziału, to ja rzeczywiście tutaj się z panem profesorem zasadniczo różnię, bo ja uważam, że ordery się przyjmuje od Rzeczpospolitej. A to, kto je wręcza i kto podpisał wniosek o nadanie, to jest dla mnie sprawa drugorzędna. I przypominam, że to jest broń oposieczna, ponieważ dokładnie takie same uzasadnienia były wtedy, kiedy ludzie ze środowiska Gazety Wyborczej odmawiali przyjmowania orderów z rąk Lecha Kaczyńskiego. A ja tego typu gesty oceniam tak samo, niezależnie od tego, czy ktoś odmawia przyjmowania orderów od tego, czy od innego prezydenta, chyba żeby to był Wojciech Jaruzelski, to jest zupełnie inna historia. Bronisław Komorowski jest prezydentem wybrany niestety demokratycznie, czy nam się to podoba, czy nie. I dlatego na przykład mój szacunek wywołuje postawa takich osób jak Zbigniew Romaszewski, który order od prezydenta Komorowskiego, jak wiadomo, przyjął. I wreszcie, jeżeli pan mówi o tym, że no, ta sama osoba daje awans generałowi Janickiemu, i to ja powiem tak, żeby ktoś taki jak generał Janicki nie był na stanowisku szefa BOR, to nie chodzi o to, nie jest radą na to, żeby powołać własny BOR, tylko radą jest to, żeby zyskać taki wpływ na państwo, żeby tego typu człowiek nie mógł być więcej szefem BOR. I kierując się tym sposobem myślenia, mówiłem to, co mówiłem, o tym, że należy uczestniczyć w oficjalnym systemie, bo jeżeli od razu z tego zrezygnujemy i powiemy, że my będziemy swój BOR organizować, w którym żaden Janicki generałem nie będzie, to potem ten prawdziwy BOR przyjdzie i powie koniec zabawy, tak jak mówiłem w swoim wystąpieniu. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Chciałem odpowiedzieć. Ja to rozumiem, dlaczego rozumiem, bo uważam, że pan marzy o normalnej polityce, tylko niestety kraj ma nienormalny, sytuacja ma nienormalny, tak? O zwykłej partii konserwatywnej, będzie się konserwatywnej, no niestety, No niestety jest tak, że coś się stało, tak? Być może nie był nigdy normalny do końca, bo wtedy nie mówi się o IV Rzeczpospolitej, to niezależnie, to ci koledzy mówią o inkluzji, to przecież ten program był bardzo ostrym, radykalnym programem mówiącym o tym, że trzecia się nie udała, tak? Że ma wady konstrukcji. I teraz w związku z tym, no to jest ta różnica, to znaczy różnica jest taka, czy w tej sytuacji możemy uprawiać sobie normalną politykę, wchodzić w normalne koalicje, tak? Poprawiać przekaz i tak dalej, tak? Przyjmować te ordery, rozmawiać wtedy, kiedy jest, czy też nie. Otóż ja uważam, no właśnie, że sytuacja, i to w tym się różni, nie jest normalna. I uważam, że nie można stawiać znaku równości między prezydentem Lechem Kaczyńskim a prezydentem Komorowskim. I jeżeli już bym do kogoś zbliżał, nie pomijając fakt wyboru, no to jednak, no, co więcej, uważam też, że jest różnica też między osobami, które nie stały blisko prezydenta Komorowskiego, prezydenta Kaczyńskiego, nie powoływały się na jego dziedzictwo i tak dalej, i tak dalej. Prawda? To jest zasadnicza różnica, no to jest poczucie trochę, nie wiem, smaku, prawda? Że co innego jest pan Romaszewski, co innego są inne osoby. Więc, natomiast pan mówi teraz tak, bo ja się zgadzam całkowicie. Oczywiście, że wybór dobrze działa, trzeba, nie zbuduje się jakiegoś kontrwyboru i tak dalej. A to nie znaczy, że musimy się do tego zapisywać, tak? To nie znaczy, że musimy się koncentrować, bo trochę przypomina niestety to taki argument, jak kiedyś mówiono za czasów PRL, przepraszam. Była PZP, nie była taka najgorsza. Wszyscy mówili, no jest ta jedyna partia, prawda? To znaczy, że żeby, no nie można w czasie, żeby się zmieniła, to trzeba się zapisać. No. Otóż gdzieś musimy te różnice wprowadzać. No jak można, ja przepraszam, ale jeżeli ktoś idzie, prawda? Idzie do Pałacu Prezydenckiego, a nie akceptuje zachowania obecnego prezydenta, który mówił to, co mówił przedtem, i nie akceptuje tego, to znaczy, bo ja nie akceptuję takiej sytuacji, że można było prowadzić nagonkę i podważać zasady państwa właśnie i wolnych wyborów, a potem, prawda, dokonujemy, spuszczamy na wszystko zasłony milczenia i udajemy, jakby wszystko było w porządku. I idzie o tym milczy, bo o tym się milczy, a przechodzi się, prawda, i opowiada się o metapolityce. Tak? Jednocześnie powołując się do dziedzictwa Lecha Kaczyńskiego. No to jest dla mnie zachowanie niezupełnie zrozumiały i konsystentny. No, to
tyle. Jeszcze dwa słowa, już naprawdę ostatnie. Panie profesorze, różnica między nami, jak sądzę, jest taka, że pan, przynajmniej tak ja rozumiem pańskie słowa, uważa, że sytuacja jest podobna jak w PRL-u, a ja uważam, że nie. Dlatego, że czy nam się to znów podoba, czy nie, tych polityków i prezydenta Komorowskiego, i Donalda Tuska wybrali Polacy w wolnym głosowaniu. Oczywiście mamy obaj zapewne mnóstwo uwag do tego, jak to przebiegało, kto pomagał i tak dalej, ale nie zmienia to faktu, że ci ludzie sami poszli i sami zagłosowali. I to jest prawdopodobnie ta zasadnicza różnica, wychodząc od tych różnych punktów, różnych ocen tej sytuacji, dochodzimy do różnych wniosków. Ja też nie uważam, żeby polskie państwo było normalne, wielokrotnie o tym pisało. Tylko że uważam, że nie ma sensu budować wewnątrz normalnego państwa, bo to nic nie da. Bo normalne, oficjalne państwo wyznacza ramy, w jakich my się możemy bawić. I żeby te ramy poszerzyć, żeby zlikwidować nienormalność, to my musimy uczestniczyć w oficjalnym systemie. Bo inaczej nam zwiną zabawki w pewnym momencie, jak dzieciom w piaskownicy. I to jest tyle.
Solidarność też mogli zwinąć, a nie zwinęli.
Można nawiązać do pierwszego, to jest to ostatnie 2 minuty, nawiązać do pierwszego chronologicznego pytania o budowę ekspercką. Na tej podstawie oddaję głos, ja widzę już na miejsce.
Ja syntezę tego skomplikowałem. Panowie mają tutaj tezy i antytezy. Być może jest to pewien objaw pokoleniowy, doświadczeń, sposób myślenia itd. Ja bardzo dawno temu odkryłem, że ojcem pewnego moim zdaniem najsensowniejszego sposobu działania politycznego w Polsce jest pewien polski polityk i ksiądz, który w XVIII wieku uczestniczył w polityce, która wyglądała prawie tak jak dzisiaj, dwie partie, jedna proniemiecka, druga jakaś inna, rosyjska. Tak samo się kłóciły, nic nie mogło dojść do skutku. Właśnie przegrywaliśmy wszystko po kolei, bo bardzo to tu rok temu bodaj była debata, w której pan profesor też uczestniczył i to było ogłębia Partii Rzeczpospolitej. No to proszę bardzo, no ja uważam, że konserwatyści nie przeszli też do władzy, nie byli profesjonalni, nie umieli sprywatyzować Rzeczpospolitej, nie umieli zmienić prawa medialnego. Wszystkie rzeczy, które teraz nie uderzają rykoszetem, nikt nie przemyślał. Co było? Było gonienie i karanie ludzi zamiast zmiany reguł. Karanie ludzi w spółkach, to jak się posłucha, jak wygląda Skarb Państwa wtedy i tak dalej. To było właśnie takie, żeby dać wycisk. To była wielka namiętność tych ludzi tam byli. Oni mieli duży problem, 20 lat czekali pod parą i tak dalej, ale ewidentny problem braku profesjonalizmu. To dokładnie się działo w połowie XVIII wieku. Co zrobił Konarski? Zrobił zamach stanu w swoim zakonie, wymienił w ogóle cały system edukacyjny. To jest oczywiście, nie ma prostej analogii, tak? Ale założył szkołę, która kształciła establishment, taki, powiedzmy, dzieci postkomunistycznej elity zaczął kształcić tak, jak on uważa, że jest nowocześnie. Po 30 latach dwóch z tych ludzi było współautorami Konstytucji 3 maja. To nie był przypadek. Ale nie jest też tak, że on te efekty mógł dostać w latach 60., tak? Bo widzieliśmy efekt. Znaczy, były szybkie zmiany, szybkie reformy, Konfederacja, wchodziły siły zewnętrzne. Dokładnie to samo się stało w PiS-ie, tak? Za czasów PiS-u. Znaczy, szybkie zmiany, wielki front reform, wielki front budów, pełno wrogów i widoczne lub niewidoczne działanie sił zewnętrznych. Ale problem dzisiejszy. Wczoraj miałem u siebie w pokoju znanego, lubianego, medialnie rozpoznawalnego profesora historii, który zaproponował mi mniej więcej taki układ. Ja będę patronował, ponieważ jestem znanym profesorem historii, a panowie wykonają całą czarną robotę. Ja mam jakieś
tak
kontakty.
Słucham? Tak się robi na uczelni.
Ale o, to jest drugi ciekawy wątek, bo na uczelniach, jak wyglądają polskie uczelnie i czy konserwatyści znaleźli swoje miejsce na uczelni? Czy konserwatyści znaleźli swoje miejsce na uczelni?
Profesor Krasnodębski może opowiedzieć.
No to jest przecież pana historia. Ale w gruncie rzeczy to pytanie, z czym polemizujemy. Czy będziemy walczyć z Platformą, czy będziemy walczyć z pewnym projektem, który się rozgrywa pod patronatem częściowo katolickiej prezydent Warszawy. To nie jest taką obsesję krytyki politycznej, bo o niej mówię, ale to jest jasne, ale często jakby się zaciera. Bo wszyscy mówią krytyka, tak, po pierwsze krytyka ma więcej pieniędzy niż SLD w tej chwili, tak? To jest pewien fakt. Czyli duża partia polityczna, która ma według jakichś tam ostatnich szacunków 70 tysięcy członków, jest drugą największą partią w Polsce po PSL-u. PiS jest najmniejszą partią w Polsce. Ruch Palikota według, nie wiem, może być może przeszacowanych szacunków jest dwa razy większy od PiS. Nie wiem jaki będzie za rok, może schudnie, może spuchnie, ale to są pewne fakty. To co jest problemem, to jest to, że krytyka ma pewien bardzo stary, z 30. projekt zburzenia ścian, które dzielą politykę, sztukę i uniwersytet. Tak, to jest wszystko jedna płaszczyzna, to ma się wypełnić. Polityka ma się wypełnić kryteriami estetycznymi, a uniwersytet i sztuka ma się wypełnić polityką. I pytanie jest, jaka jest odpowiedź konserwatystów na to? Czy chcą przywracać te mury? Obawiam się, że ich się nie da przywrócić. Prawdopodobnie trzeba uciec do przodu i przyjąć to, co się nazywa tą całą tą teorią krytyczną i dyskursem, przepracować na swoją stronę. To jest nasza dyskusja o McIntyre'ze sprzed 8 lat chyba, tak? I to jest to, co się nie odbywa, dlatego że cały czas zastanawiamy się nad drobiazgami, natomiast w międzyczasie wyrósł nam, i to mało kto wie, polskiej bankowości jest ukryty prawicowy establishment. Jest kilka fundacji polskich banków, które dają pieniądze na tak po cichu właściwie różnym inicjatywom. Tymi bankami kierują lub współkierują już w zarządach ludzie, którzy byli członkami NZS-u i to dosyć radykalnych form opozycji pod koniec lat 80. Nie będę wymieniał nas, żeby nie spalić. Ale to znaczy, że przez 20 lat ci ludzie po cichu się pieli w różne miejsca, wchodzili w establishment i to w bankowości, tej, która uchodziła za no, jądro postkomunistycznej siły, tak? Więc to być może jest pewna sugestia, że nie zawsze, tak powiem, porażki prawicy, PiS-u rozgrywają się czysto w sferze politycznej. Problem jest to, co się dzieje pod spodem. Ten profesor, który chce czemuś patronować, ale kompletnie nie umie niczego zorganizować, a nie ma nikogo do pomocy. I strategie wpisywania się, to myślę, to co Łukaszowi jakby tego jednego słowa zabrakło, ścieżki wprowadzania ludzi poprzez profesjonalizm do establishmentu. I to jest to, co właściwie nie działa.
Ja